Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami goście Rafał Dadej, prezes Ambition Grupy i Tomasz Limon, prezes Pracodawców Pomorza. Dzień dobry.
Dzień dobry.
2 125 000 uchodźców przybyło od początku wojny w Ukrainie do Polski. Część pojedzie dalej, część zostanie blisko granicy, żeby szybko wrócić do kraju, jeśli tam sytuacja się wyprostuje. Część rozlokuje się po całej Polsce i będzie szukała pracy. I o tę pracę właśnie chciałam panów zapytać. Jak sytuacja wygląda na trójmiejskim rynku pracy z tego, co panowie obserwują? Czy wśród tych osób, które do nas przyjeżdżają, już wiadomo, że są poszukiwani specjaliści, że są potrzebni specjaliści? Czy znajdują pracę? W jakich zawodach? Jak to wygląda?
W tej chwili sytuacja wygląda w ten sposób, że ci uchodźcy, no dajmy im trochę czasu. Oni na razie przyjeżdżają, muszą znaleźć miejsce do zamieszkania, muszą się trochę ogarnąć po swoich no, traumatycznych jednak przeżyciach. Ucieczki do innego kraju. Trwa proces rejestracji, nadawania im numerów PESEL. To trochę potrwa, ale nasz rynek w jakiejś mierze jest gotowy na to, żeby przyjąć tych uchodźców do pracy. Oczywiście gro tych uchodźców, większość to są kobiety, dzieci i starce, osoby starsze, które no, też chciałyby podjąć pracę. Niestety nie wszystkie branże są gotowe siłą rzeczy przyjąć te osoby, więc mówię tutaj o branży budowlanej, przemyśle, ciężkim, też transporcie, ale nie wszyscy deklarują, że nie przyjmą kobiet, bo mam sygnały, że na przykład chętnie kobiety mogą pracować na przykład jako kierowcy autobusów, tramwajów w Trójmiejscu, tutaj w metropolii trójmiejskiej. Też są sygnały ze strony szpitali. Szpitale są w tej chwili gotowe na przyjęcie do 500 osób od razu, natychmiast. Służba zdrowia od wielu lat boryka się oczywiście z brakiem specjalistów i w tej chwili praktycznie od zaraz jesteśmy w stanie zatrudnić te osoby. Umożliwia to oczywiście specustawa, która pozwala na zatrudnianie lekarzy i pielęgniarki na specjalnych warunkach. Warunkiem jest oczywiście znajomość przynajmniej podstaw języka polskiego i posiadanie dyplomu ukończenia jakichś studiów medycznych. To jest warunek, więc szpitale są gotowe, inne branże też są gotowe, no ale musimy się jakby do tego no, uzbroić w cierpliwość, to będzie trochę trwało. Ale my, nasze przedsiębiorstwa również wykazują to, żeby przyjąć tych uchodźców.
Mm-hmm. Czy są też programistki wśród tych osób, które do nas przyjechały?
Znaczy, tutaj przedmówca Rafał wspomniał Dadej o tym, że nie wszystkie branże są gotowe przyjąć uchodźców do pracy. No, nie ukrywam, że nasza branża to jest właśnie, reprezentuje ten typ. To znaczy nie mówimy, że nie przyjmiemy, natomiast no, to jest głównie, tutaj chodzi o wysokie klasy specjalistów, programistów, automatyków, konsultantów różnych programów rozbudowanych i systemów programistycznych, więc tutaj będzie ciężej, tym bardziej, że no tak jak już zostało też powiedziane, gro tych osób, które do nas tutaj trafiają, w pierwszej kolejności to są kobiety i dzieci. W tej chwili z tego, co mi wiadomo, w ogóle jest zakaz opuszczania Ukrainy przez mężczyzn od 18 do 65 roku życia, więc też będzie ciężej tutaj tym osobom trafić do Polski. Natomiast to tak, tylko jako taki temat poboczny, zawsze jak widzę takie dane, to się zastanawiam nad różnymi innymi konsekwencjami, czy inne pytania mi przychodzą do głowy. Jak rynek na przykład szpitali radził sobie bez tych 500 osób do tej pory, bo jeżeli od ręki możemy przyjąć 500 osób, to się zastanawiam, jak ta praca była wykonywana, ale to tylko tak no, pobocznie.
Wiemy, natomiast staliśmy w kolejkach bardzo długich.
Tak, oczywiście, no, to jest takie pytanie, no, nie powiem, że retoryczne, ale no, widać, jaki tutaj był kryzys zatrudnieniowy i pracowniczy na tym rynku. Dobrze, że te osoby tutaj do nas trafiają, bo no, przynajmniej część, mam nadzieję, z tych osób będzie mogła być zatrudniona w służbie zdrowia. A tam jednak mówimy tutaj o lekarzach, ale no najprawdopodobniej większość z tych osób to są osoby tego niższego szczebla, czyli jakieś pielęgniarki, nie ujmując oczywiście nic pielęgniarką, ale salowe, osoby do sprzątania bez jakichś wyższych kwalifikacji. Natomiast tak jak widzimy tutaj rynek taki usług i takiej drobnej przedsiębiorczości, to widać dużo osób, które czy zakładów, które chwalą się tym, że zatrudniły jakieś osoby bądź pomagają tym osobom z Ukrainy. Szczególnie tutaj widać jakieś panie, które chcą podjąć jakąś aktywność, a które mają takie doświadczenie właśnie w usługach, czyli jakieś takie usługi cateringowe, manikirzystki, fryzjerki. Widać dużo takich ogłoszeń, gdzie ludzie pokazują po prostu, że pomagają, ale też reklamują niejako usługi, które te osoby mogą świadczyć. Więc wydaje mi się, że to też jest taki no, mikroprzedsiębiorczość. No, odniesie, znaczy skorzysta na tym, że te dużo osób się jednak u nas pojawi. Oczywiście dajmy tym osobom trochę czasu, bo to jest dopiero kilka tygodni. Te osoby muszą gdzieś znaleźć tutaj schronienie, zamieszkanie, ogarnąć kwestie związane z dziećmi, ze szkołą, no bo przecież mamy rok szkolny i nie można tych dzieci pozbawić edukacji. Więc to są wszystko rzeczy, które w pierwszej kolejności trzeba zrobić, ale za chwilę pewnie odczujemy wszyscy to, że tych rąk do pracy będzie trochę więcej. Z drugiej strony no też część Ukraińców pojechała na Ukrainę, tych właśnie, którzy pracowali w branżach takich, nazwijmy to, cięższych, czyli budowlanej, transportowej, więc to pewnie będzie trzeba w jakiś sposób tą lukę uzupełnić. Poza tym z tych 2 milionów, no też część, ponad 2 milionów, też część pewnie pojedzie dalej na zachód, więc no, ta liczba gdzieś tutaj będzie się zapewne mieszać.
Dzisiaj prasa podaje dosyć ciekawą informację. Polskie spółki szykują pracowników na wojnę, szkolenia obronne, między innymi w PGNiG i Poczcie Polskiej. Myślą panowie, że inne firmy też powinny zacząć szkolić swoich pracowników?
W naszej organizacji była już taka dyskusja kilka tygodni temu. Rozmawialiśmy o tym. Nawet mamy plan organizacji szkoleń takich prewencyjnych, jak się przygotować na wypadek różnych zagrożeń wojennych. Jest to konieczne, bo to brakuje. Firmy nie wiedzą, co robić w przypadku no, nagłych, nieoczekiwanych właśnie zbrojnych jakichś akcji, konfliktów. Co zrobić z pracownikami, jakie procedury przyjąć. Myślę, że to są działania prewencyjne ważne w naszych firmach, o których no, od wielu lat nie myśleliśmy. Wojnę mamy no, blisko, ona może się rozszerzyć, więc myślę, że tego typu szkolenia są wskazane dla wielu firm.
Mm-hmm. Rafał Dadej?
No, to już kilka tysięcy lat temu Sun Tzu w Sztuce Wojny napisał znamienne słowa: chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Oczywiście to tak trochę, nie chcę powiedzieć, że humorystycznie, bo sytuacja jest bardzo poważna, ale takie działania moim zdaniem są dobre też z punktu widzenia takiego spokoju psychicznego pracowników, bo wielu z nas zastanawia się, co by się wydarzyło albo co zrobić, jeśli coś takiego się wydarzy. Takie korporacje jak PGNiG czy PGE, czy inne duże ogólnopolskie przedsiębiorstwa, to nie jest tylko siedziba u nas blisko w miejscowości, ale to jest cała masa różnych zakładów, przedsiębiorstw, filii, oddziałów rozsianych po całej Polsce. I teraz wyobraźmy sobie nawet nie konflikt zbrojny, ale jakiś, nazwijmy to, odprysk przy granicy, czyli jakaś zbłąkana rakieta albo inna sytuacja zapalna. I takie przedsiębiorstwa muszą mieć świadomość, że pracownicy, czy to jakaś służba ochrony, czy jakieś oddziały takie prewencyjne, wewnątrzzakładowe, zbudowane i zorganizowane z pracowników, wiedzą jak się zachować, wiedzą co zrobić. No, wydaje mi się, że tutaj no, przynajmniej mam taką nadzieję, że nie ma bezpośredniego zagrożenia konfliktem zbrojnym na terenie Polski, ale jednak te konflikty dzieją się i ten cały konflikt dzieje się poza naszymi granicami, tuż za naszą granicą, można powiedzieć. I ważne, żebyśmy taką wiedzę przekazywali i nie żyli w takim błogim przeświadczeniu, że nic absolutnie się nie stanie. No tutaj zgadzam się, że to są takie działania, które dobrze, że mają miejsce, szczególnie w tych dużych firmach, które zatrudniają kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy pracowników.
I strategicznych z punktu widzenia bezpieczeństwa kraju i jego sprawnego działania. Zostajemy w tematach okołowojennych, ale też z biznesem bardzo powiązanych. To pierwsza firma na świecie, która finansuje bombardowanie swoich sklepów i zabijanie własnych pracowników. Tak działanie sieci Leroy Merlin skomentowało ukraińskie Ministerstwo Obrony. Ta firma odmówiła wycofania się z Rosji, a wczoraj rosyjskie wojska zbombardowały w Ukrainie centrum handlowe, zabijając 8 pracowników sieci Leroy Merlin. Sklep też został zniszczony. Ponadto ta sieć odcięła ukraińskich pracowników od wewnętrznej komunikacji, pozbawiając ich możliwości komunikowania się, przekazywania sobie różnych informacji, które mogłyby pomóc. No i w Rosji zostało sporo firm belgijskich, francuskich, takich też jak Decathlon, Auchan. To nie pomaga w wywieraniu presji na Rosję w sprawie wojny. Pieniądze ponad wszystko?
Sytuacja jest trudna dla wielu globalnych firm, aby się wycofać. Jednak są firmy światowe, które potrafiły taką odważną decyzję podjąć, zawieszając swoją działalność na terenie Federacji Rosyjskiej. No i siłą rzeczy też na terenie Ukrainy ze względu na wojnę. Ale są firmy, które rzeczywiście działają i tutaj nie widzą jakby podstaw do tego, żeby zamykać swoją działalność. Wydaje mi się, że trzeba robić wszystko, wywierać naciski na wszystkie firmy, aby ograniczyły swoją działalność na terenie Federacji Rosyjskiej. Każde działania ograniczające albo wpływające na to, żeby zaprzestać tą wojnę, jest wskazane. Więc naciski na Leroy Merlin, na Decathlon, na inne firmy, które tam działają, jak Nestle na przykład również, naciski polityków, jakichś obywateli, społeczeństwa międzynarodowego, powinny wpłynąć na to, aby ograniczyć te działania na terenie Rosji, bo to jest kolejny krok do tego, aby zakończyć tą wojnę.
Ja już niejednokrotnie również na antenie radia pokazywałem swój sceptyczny stosunek do działów PR-u i marketingu i różnych tam przekazów medialnych czy PR-owych wielkich koncernów, które nie chcę powiedzieć, że są dwulicowe, ale często dorabiają ideologię do różnych rzeczy, które
no tak,
się...
mówią jedno, robią drugie.
I tutaj mamy taki przykład. Ja tylko czekam, zresztą to trochę za słowami jednego z profesorów, na firmę, która z jednej strony będzie zostanie w Rosji, z drugiej strony będzie pokazywała, w jaki sposób aktywnie działa i wspiera Ukrainę w walce z najeźdźcą, bo tylko tego nam brakuje. Natomiast wracając do sedna. Oczywiście zgadzam się, że często jest ciężko wyjść wielkim firmom z różnych rynków, podjąć taką decyzję, bo to nie tylko się wiąże z tym, bo z jednej strony mówimy ok, zawieszamy działalność, z drugiej strony firma Leroy, czy cała grupa Adeo zatrudnia w Rosji pewnie dziesiątki tysięcy pracowników I z jednej strony, owszem, Rosja jest winna, winien jest Putin, ale z drugiej strony, no jednak mamy do czynienia z ludźmi, którzy nie mają żadnego wpływu na tą wojnę i z dnia na dzień mogliby zostać pozbawieni pracy, pozbawieni
środków do życia. Trochę chyba wpływu mogą mieć, bo o to chodzi, żeby no, mieli.
Ja chcę po prostu spojrzeć na to, znaczy staram się spojrzeć zawsze na to trochę szerzej, bo oczywiście zgadzam się, że inna sieć, tutaj mam na myśli McDonald's, zawiesił działalność, ale jednocześnie zadeklarował, że będzie wypłacał pensję pracownikom. Z drugiej strony musimy sobie zdać sprawę z tego, że tutaj bardzo dużą rolę odgrywa nacisk polityczny na te firmy, ponieważ z rynku rosyjskiego głównie wycofały się firmy amerykańskie. Wiemy, jakie ma podejście rząd amerykański do tego konfliktu, jakie sankcje nałożył i jaka jest retoryka prezydenta Bidena w tej kwestii. No więc też amerykańskie przedsiębiorstwa nie do końca raz, że traktują Rosję jako wroga, no, bo od lat to był jednak wróg Ameryki przez cały okres zimnej wojny. Z drugiej strony no nie chcą sobie pozwolić na to, żeby nadszarpnąć sobie relacje z rządem amerykańskim, gdzie no, to jest dla nich najważniejsze. I widać najprawdopodobniej też Francja i politycy francuscy, czy rząd francuski, no, nie wywiera takiego nacisku na te korporacje, jak mógłby wywrzeć. Ja nie chcę ich bronić, ale oczywiście uważam, że jest to w jakiś sposób skandaliczne, że firma prowadzi tą działalność i jednocześnie planuje rozszerzenie w ogóle asortymentu i skorzystanie, w jawny sposób skorzystanie na tym konflikcie. No z drugiej strony też nie mówmy o tym, że Rosjanie zbombardowali czy zniszczyli jakiś hipermarket w Kijowie, bo nie robili tego specjalnie, bo przy okazji zniszczyli dziesiątki domów, zabili setki cywilnych mieszkańców miasta i to jest największy ból, a to, że tam jakiś hipermarket został zniszczony, to naprawdę to jest
zginęło 8 jego marginalna. Pracowników, także tutaj też
na
mówimy.
Nie chcieli tego, nie zrobili tego tak, że Leroy zniszczymy, a jakiegoś innego wujka Wani nie zniszczymy. No jakby to jest wojna i takie rzeczy się po prostu dzieją, ale jeszcze raz powtarzam, no na pewno skandaliczne jest to, że już nie chodzi o zamknięcie, ale chodzi o to, że na tej wojnie chcą w jawny sposób skorzystać i to komunikują i społecznie, i PR-owo, i medialnie.
I odcinają możliwość komunikacji swoim ukraińskim pracownikom, co też uważam jest bardzo skandaliczne.
To się wszystko wpisuje w tą skandaliczną postawę. Mówię, wyjść może być ciężko, ale w jawny sposób mówienie o tym, że chce się na tym skorzystać i jednocześnie mówi się, że się pomaga uchodźcom, pracownikom, to jest jedna grupa, to nie ma znaczenia, co się dzieje w Polsce, skandal. A co się dzieje na Ukrainie czy w Rosji.
I panie prezesie, musimy kończyć, bo czas nam się skończył. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Rafał Dadej, prezes Ambition Group, Tomasz Limon, prezes Pracodawców Pomorza. Program realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.